Jak najbardziej główną rolę w naszych audycjach pełnią dzielnicowi, ale dzisiaj mamy bardzo ważny i ciekawy temat, o którym sobie porozmawiamy, ale o tych wszystkich dodatkowych sprawach powiemy za chwilę. Tymczasem witam bardzo serdecznie. Minęła faktycznie 10:10, czas na spotkanie z podlaskimi policjantami. Dziś nie tylko. I jak to w poniedziałek bywa, rozmawiamy sobie o pracy dzielnicowych, a dzisiaj naszym bohaterem dnia, naszym bohaterem audycji jest młodszy aspirant Jacek Zalewski z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie i tamtejszy dzielnicowy. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Łatwa to jest praca w Kolnie?
Łatwo.
O, to coś zrobimy, żeby było trudniej. Nie, no poważnie.
Poważnie mówię. No, praca w Kolnie to jest nie za duże miasto. 5 tysięcy mieszkańców. 10 tysięcy, ja mam połowę miasta, także staram się pomagać. Z tego nie ma za dużo problemów.
Z tego wynika, że jest panów, czy też państwa, dwójka?
Tak, dwójka na mieście. Tak.
To wystarczy.
Myślę, że wystarczy, tak.
5 tysięcy mieszkańców. To chyba takim, mi się tak wydaje, przynajmniej z perspektywy Białegostoku, takim głównym problemem w Kolnie może być droga, która po prostu przechodzi przez centrum miasta.
To jest droga, która jest w remoncie. Będziemy remontować tą drogę do końca przyszłego roku prawdopodobnie. Także...
I dzięki temu ruch jest mniejszy?
No nie. Powinna być obwodnica, ale... Przejdzie to przez środek miasta, jakoś damy radę.
No ale to może kiedyś obwodnicę jeszcze uda się w jakiś sposób wybudować. Temat jest...
Miejmy nadzieję.
Temat zostawiamy na przyszłość. Razem z nami także Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji, aspirant Wojciech Osikowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No i teraz w temacie dodatkowym, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali dosyć sporo. Pani Jolanta Jasińska z Zespołu do Spraw Ochrony Praw Człowieka Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Dzień dobry.
Witam państwa.
A także jest z nami pani dyrektor Okręgu Podlaskiego Polskiego Związku Niewidomych Agnieszka Szóstko. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Porozmawiamy dziś m.in. o tym, jak pomagać osobom niewidomym w ruchu ulicznym. No i właśnie, gdy na ulicy widzimy osobę niewidomą, to jak jej pomóc? Ja myślę, że przede wszystkim do pani dyrektor się zwracamy z tym pytaniem.
To znaczy tak naprawdę najpierw trzeba zidentyfikować, że to jest osoba niewidoma.
No poznajemy po białej lasce na przykład.
Zazwyczaj.
Ciemnych okularach.
No okulary nie zawsze, ale ta biała laska jest właśnie takim sygnałem, że ta osoba ma problem ze wzrokiem. I tutaj jakby pojawia się pytanie, bo jeżeli ta osoba pewnym krokiem podąża w jakimś kierunku i nawet jeżeli ma białą laskę, to oznacza, że najprawdopodobniej nie zgubiła się i wie, gdzie ma pójść. Ale zdarzają się sytuacje, że można zaobserwować, że taka osoba jest zdezorientowana, bo na przykład punkty orientacyjne, które dla nas są nic nieznaczące, na przykład kosz stojący przy przystanku autobusowym, znikają bądź zostają przestawione. I tutaj dla tej osoby już pojawia się problem, więc zawsze należy podejść w sposób jakiś niezakłócający jej trasy, zapytać, czy można w jakiś sposób pomóc? I taka osoba zazwyczaj odpowie, podziękuję, bądź też poprosi o tą pomoc. Mhm.
Śmiało możemy to zrobić bez żadnych konsekwencji? To już teraz pytanie do pani Jolanty Jasińskiej.
Zapewne tak, tylko chyba taki zasadniczy problem to jest to, że my jako ludzie albo boimy się, albo wstydzimy się podejść do takiej osoby, albo nie chcemy po prostu zauważyć, że ona potrzebuje tej pomocy. To nie musi być stricte na ulicy, to może być na przystanku autobusowym, tak?
A czy nawet w autobusie.
Tak, są co prawda autobusy tak zwane gadające, ale często jest ten głos wyciszony, jest to problem dla takiej osoby i jeżeli uważnie się przyjrzymy, to zauważymy, że ta osoba jest troszeczkę taka zmieszana, i potrzebuje tej pomocy, tak? I wystarczy podejść się, zapytać, czy mogę pani, panu pomóc, w czym pomóc, tak? Jeżeli stoimy na przystanku, to warto się zapytać, na jaki autobus pan, pani czeka, tak? Jak wchodzimy, to też jest, może zacznijmy od tego takiego algorytmu podejścia, to, że się zapytamy, jeżeli osoba przyjmie taką pomoc, tak? Będzie chciała, żeby pomóc na przykład wejść do autobusu, czy pomóc poruszać się po wzdłuż chodnika, to przede wszystkim nie prowadźmy tej osoby. Doprowadźmy do tego, żeby chwyciła nas, jeżeli jesteśmy praworęczni, za lewe przedramię, tak, tutaj, nad łokciem, wziąć jej rękę, położyć na nasze przedramię, żeby ta osoba nas chwyciła. I wtedy będzie za nami podążała. Jeżeli będziemy mieć w autobusie na przykład, są schody, nie jest to niskopodłogowy autobus, to dobrze jest w takiej sytuacji powiedzieć 2 stopnie do góry, tak, żeby ta osoba widziała. Możemy też rękę na przykład oprzeć na drzwiach, tam gdzie mamy taką poręcz, żeby ta osoba pewniej weszła. Oczywiście laską będzie sobie badała wysokość tego stopnia, tak, jeżeli te stopnie będą w autobusie.
Tak sobie myślę, przepraszam, że pani przerywam, ale to są bardzo specjalistyczne i bardzo specyficzne rzeczy, o których niestety, ale my na co dzień, wydaje mi się, że ponad 90% społeczeństwa po prostu nie będzie pamiętać, nie pamięta. My bardzo chętnie chcielibyśmy podejść, bo tak sobie pomyślałem, dlaczego my nie podchodzimy i nie pytamy o pomoc, czy może panu, pani pomoc, bo my sobie, ja przynajmniej mam takie wrażenie, że takie osoby sobie świetnie radzą. Mam takie przeczucie, mam takie poczucie, że osoby niewidome, kiedy decydują się na wyjście, nie wiedziałem, nie myślałem o tym, co pani tutaj dyrektor przed chwilą powiedziała, że na przykład gdzieś ten kosz znika, albo przystanek gdzieś znika, zostaje przesunięty gdzieś tam, tak? Więc ten punkt orientacyjny gdzieś tam znika. Ale ja mam takie wrażenie i mam takie wyobrażenie, że takie osoby sobie świetnie radzą. Kiedy decydują się na wyjście z domu, to wtedy one, ja nie wiem, czy one potrzebują mojej pomocy.
Ale to, jeśli mogę się wtrącić, to jest, że tak powiem, też moje takie spostrzeżenie, że te osoby świetnie sobie radzą, ale w znajomym środowisku, więc w domu zapewne są mistrzami w tym, co robią, tak?
A to jest pytanie do pana dzielnicowego, tak naprawdę, za chwilę.
Na tych trasach, gdzieś tam, gdzie stałe trasy, gdzie się poruszają, też na pewno są mistrzami, ale tak jak tu pani słusznie zauważyła, tak, zmiany są najgorsze dla takich osób. Czyli tak, gdzieś tam przebywają cały czas w domu, ale ktoś zostawił otwarte okno. Gdzieś, gdzie to okno zawsze jest zamknięte. Albo otwarte drzwi. Więc ktoś, kto się porusza non-stop z tymi samymi ścieżkami, tak, to nagle dla niego wyrasta przeszkoda. I tak samo to jest tak jak...
Przestrzeni miejskiej,
te takie, wiadomo... Gdzieś chodzą stale, oni znają tą trasę, tak? Ale już przestawienie czy ławki jakiejś, czy kosza na śmieci, czy wybudowanie czegoś nowego, jakiejś tam małej architektury, to już to dla nich to znacznie zakłóca. Więc wtedy jest ta pomoc najbardziej potrzebna, bo w mieszkaniu, w tych swoich stałych rejonach, oni doskonale sobie radzą. Pomoc jest potrzebna
jasne, w miejscach tych jasne, tylko teraz w takim razie powstaje pytanie, to może ja może rzucę pytanie, to do pani dyrektor będzie za chwilę, czy w takim razie to nie powinno być troszeczkę odwrotnie, to znaczy, że jeżeli takie osoby niewidome w tym przypadku, czują się niepewnie, czują się... Gdzieś nie znajdują tych swoich miejsc, takich charakterystycznych. Czy same nie powinny poprosić o pomoc?
No tak, tylko jak zidentyfikują tą osobę? No przecież one nie widzą.
No tak, przecież nie będą stały i nie będą krzyczały, że pomocy.
Pomocy. Nie, no oczywiście można tak, bo to trochę groteskowo by wyglądało. Ja myślę, że tak naprawdę bez względu na to, czy ktoś jest niewidomy, słabowidzący, czy też z inną niepełnosprawnością, bądź też starszy, ja uczulam tutaj nas wszystkich na to, żebyśmy byli bardziej uważni na najbliższe otoczenie.
W ogóle, generalnie.
Bo przecież równie dobrze może ktoś się słabo poczuć. Tutaj co cechuje jakby nasze czasy? Jakieś takie zapatrzenie w siebie, w smartfony, a nie zwracanie uwagi na otoczenie, na osoby, które są wokół. Więc taka czujność, uważność. Ja myślę, że lepiej podejść, zapytać, czy mogę pomóc w sposób kulturalny i się nie narzucając, nie biorąc przysłowiowo, no my znamy różne absurdalne sytuacje, kiedy osoba niewidoma została wręcz wstawiona do MPK-u. Do autobusu komunikacji miejskiej bez pytania, czy w ogóle na taki autobus czeka. Drobna, filigranowa, więc można ją było wstawić, tak?
Zwana niedźwiedzia przysługa.
Więc tu takich absurdalnych sytuacji raczej należy unikać. Ja myślę, że ta uważność i taka empatia w stosunku do ludzi wokół jest pożądana. Mhm.
A to w takim razie wracamy do pana dzielnicowego. Czy u pana wśród tych 5000 osób są na przykład osoby niewidome?
Tak, słabo widzą. Osoby niewidome, są osoby, które słabo widzą. Mhm. I teraz...
Odwiedza je pan?
Zdarza się. Te osoby zazwyczaj nie zgłaszają się ze swoim problemem, że potrzebują od nas pomocy, ale teraz w trakcie tak jakby budowy tego całego ciągu komunikacyjnego w miejscowości Kolno, staramy się wypatrywać takie osoby gdzieś zagubione, ewentualnie pomagać.
No właśnie, to jest to, o czym państwo mówiliście wszyscy tutaj. Właśnie główna ulica w takiej miejscowości jak Kolno jest przebudowywana. Tam się dużo zmieni. Nie mówię, że wszystko. No na pewno przebieg się główny, jakiś tam ciąg nie zmieni. Ale te takie detale typu właśnie kosz na śmieci, przejście dla pieszych może zostanie. No to
nawet
już nie,
przystanek
to już nie
może gdzieś indziej.
Te osoby będą musiały uczyć się wszystkiego od nowa.
A czy mogą liczyć na pomoc policji?
Oczywiście.
Ale w jakim przypadku? W jakim stopniu?
Myślę, że powinny się zgłaszać do nas i prosić o jakieś tam, żeby dzielnicowy mógł tam przejść, pomóc, opowiedzieć o sytuacji, jaka zmienia się na drodze. Mhm.
Zastanawiam się, to teraz pytanie już do pana aspiranta Wojciecha Kosikowskiego. Czy jeżeli właśnie dzielnicowi mają, tak jak pan aspirant, mają takie osoby niedowidzące, słabowidzące wśród swoich mieszkańców, czy takie osoby, tacy mieszkańcy mogą za każdym razem zadzwonić do dzielnicowego z prośbą o pomoc? Odpowiedź jest prosta.
Odpowiedź jest bardzo prosta. Zawsze mogą zadzwonić i ja jestem głęboko przekonany i święcie w to wierzę, że taką pomoc zawsze otrzymają.
No i teraz dalsza część pytania. Przypominam, że pan dzielnicowy ma 5000 mieszkańców. Takich osób słabowidzących bądź niedowidzących, no jest powiedzmy, no ile, no 10-15 osób może być?
Kilka.
Niech będzie, że kilka nawet. Pan dzielnicowy nie może przeznaczyć całego dnia na pomoc takim osobom, choćby nawet bardzo chciał.
Jak najbardziej pan dzielnicowy może przeznaczyć nawet cały dzień, może przeznaczyć nawet 2-3 dni na pomoc dla takich osób. Oczywiście, jeśli będzie to zaplanowane, to najmniejszego problemu z tym nie będzie.
Czyli tak? Po prostu trzeba się wcześniej zgłosić.
Tak, jeśli będzie to wcześniej zaplanowane jakby działania, to dzielnicowy nawet jak będzie trzeba, to i tydzień czasu poświęci.
No i odważna deklaracja.
Ale to bez żadnego problemu, panie redaktorze. Dzielnicowy oczywiście ma wiele różnych takich zawodowych, że tak powiem, spraw, natomiast pierwszym jakby podstawowym zadaniem to jest pomoc dla innych osób, tak, dla społeczeństwa, szczególnie w swoim rejonie służbowym, więc to nie jest gołosłowne zapewnienie moje, bez problemu dzielnicowy pomoże.
No ja rozumiem i pewnie nawet pan dzielnicowy z uśmiechem na twarzy panu przytaknie i powie, oczywiście, że tak, ale pan dzielnicowy ma mnóstwo innych obowiązków, chętnie byśmy chcieli, żeby pan dzielnicowy pomógł takiej osobie niedowidzącej czy słabowidzącej, no ale też rozumiemy też, że nie może poświęcić całego dnia.
Może poświęcić cały dzień, tak jak powiedziałem. W momencie, gdy jest to jakieś, powiedzmy, spotkanie umówione, zaplanowane, bo wiadomo, że na dzień, jeśli ktoś zadzwoni w danej chwili i powie, panie dzielnicowy, proszę przyjechać, to może się zdarzyć tak, że dzielnicowy będzie miał jakieś tam mocno pilne zadanie, chociaż też myślę, że to jest kwestia, że tak powiem, przesunięcia pewnych priorytetów.
A jak to jest w praktyce, pani dyrektor?
To znaczy, nie wiem, jak jest z dzwonieniem do panów dzielnicowych, ale ja też właśnie chciałam dodać, że w takiej sytuacji, kiedy ktoś potrzebuje takiej pomocy, pokazania, bądź też coś się zmienia w przestrzeni.
Czy oprowadzenia, tak?
Tak, my mamy wykwalifikowanych instruktorów orientacji przestrzennej. To znaczy, to są takie osoby, które uczą osoby niewidome chodzenia z Białą Laską, techniki w ogóle, ale też pomagają poznać trasy, bo to nie jest tak, że taka osoba samopas wychodzi i sobie metodą prób i błędów chodzi. To jest wielokrotne powtarzanie tras, zwracanie uwagi na to właśnie punkty orientacyjne, więc tutaj taki pan dzielnicowy, jeżeli pojawi się taki sygnał, że ktoś czegoś takiego potrzebuje, może zwrócić się do naszej organizacji. My wtedy już indywidualnie, bezpośrednio umawiamy z instruktorami. Oczywiście te wszystkie działania są nieodpłatne, więc jakby też naszą misją jest edukowanie, misją całej organizacji, całego społeczeństwa i funkcjonariuszy, i w szkołach, i na uczelniach, i gdziekolwiek się pojawiamy, właśnie ta misja edukacyjna po to, żeby wszystkim nam żyło się łatwiej. Osobom niepełnosprawnym, ale też społeczeństwu, żeby wiedziało, jak ma profesjonalnie, prawidłowo pomagać.
A więc znowu okazuje się i znowu wracamy do takiego sztandarowego hasła, które nam tutaj przyświeca w tej audycji. Policjant dzielnicowy, policjantem pierwszego kontaktu. Jeżeli ktoś do pana zadzwoni, to pan to potem dalej może ukierunkować w inną stronę.
Zgadza się.
No dobrze, tutaj stawiamy kropkę, ale do naszej rozmowy zwrócimy za chwilę. Rozmawiamy, proszę państwa, w dzisiejszej audycji o tym, jak pomagać osobom niewidomym, słabowidzącym, kiedy widzimy takie osoby na ulicy, kiedy zwracamy uwagę, że są zdezorientowane, jak do nich podejść, jak pomóc i tak dalej, i tak dalej. W naszym studiu dziś młodszy aspirant Jacek Zalewski z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie i tamtejszy dzielnicowy. Witam ponownie. Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji reprezentuje aspirant Wojciech Kosikowski. Są także z nami dwie pani Jolanta Jasińska z Zespołu do Spraw Ochrony Praw Człowieka Komendy Wojewódzkiej Policji i dyrektor Okręgu Podlaskiego Polskiego Związku Niewidomych Agnieszka Szóstko. Wspominaliśmy o tym, że Może to nie jest nasz obowiązek, chociaż dobrze by było może faktycznie to ustawić tak jakoś ustawowo, jakoś tak uregulować, żeby to był nasz obowiązek. Tak jak musimy pomóc innemu człowiekowi, który ten upadnie, na przykład tutaj jesteśmy świadkami, nie wiem, wypadku, jakiegoś zdarzenia i mamy obowiązek pomóc takiej osobie, poinformować służby i tak dalej. Może fajnie właśnie by było ustawowo jakoś tak to zrobić, że jeżeli widzimy osobę niewidomą na ulicy, żeby jej jakoś pomóc. Jeżeli ta czuje się zakłopotana, jeżeli ta czuje się na przykład gdzieś zagubiona. Co pani na to, pani dyrektor?
No, taka idea górnolotna. No, różne rzeczy można wpisywać i regulować ustawowo, bądź też w konstytucji, tak? Bo tutaj mówimy też o prawach człowieka jakby. Ale to jest na pewno potrzeba dyskusji na ten temat, ale myślę, że tutaj nie ma na to przestrzeni i czasu.
No to skoro jesteśmy przy ustawach, uchwałach i całej reszcie, to może zajmijmy się tak zwanymi psami pracującymi. To znaczy chodzi o pieski, o psich przewodników, po prostu.
No tak, dokładnie.
Co to jest za funkcja, proszę nam wytłumaczyć na początku.
Tutaj jakby krótko można określić, że taki pies pracujący to jest swoim... No nie jest mózgiem osoby niewidomej, to są oczy. To jest pomocnik, który ma pomóc dotrzeć z punktu A do punktu B w miarę bezpiecznie takiej osobie. Takie psy nie są kupowane, tak jak różne urządzenia w dowolnym sklepie. Przede wszystkim należy zacząć od tego, że pies pracujący musi być określonej rasy. Nie może to być pies płochliwy, ma łatwo poddawać się dresurze. Zazwyczaj to są labradory, owczarki niemieckie. I od szczeniaka taki pies już, jak jest oceniony przez weterynarza, że jest zdrowy, jest przygotowywany jako przewodnik osoby niewidomej. Bo to jest zupełnie innego rodzaju dresura.
I co ważne, takie pieski mają nawet swoje prawa. To tutaj już pytanie do pani Jolanty.
Może zanim zaczniemy mówić o prawach, to może powiedzmy, co to jest takiego, co należy rozumieć, może nie tyle pies pracujący, co ustawa, przepisy mówią o psie asystującym. I przede wszystkim należałoby się tutaj odwołać do ustawy o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, która w artykule 2 w punkcie 11 określa, czym jest i jak należy rozumieć psa asystującego. Jest to przede wszystkim pies odpowiednio wyszkolony, to co mówiła pani dyrektor, i specjalnie oznaczony. Ten piesek ma uprząż, ten z określonym napisem, pies pracujący, asystujący, i nie ma smyczy.
Ta nie ma uprząż, i nie ma kagańca.
Tak, i nie ma kagańca, dlatego że ten pies jest przedłużeniem rąk, ten pies osobom niepełnosprawnym też pomaga ruchowo, tak, może być do tego przygotowany, czy też dla osoby niewidzącej, niedowidzącej też będzie dla niej oczyma i będzie ją w tej swojej pracy wspierał.
Od razu się pojawia pytanie, przepraszam, że przerywam, od razu się pojawia pytanie, dlaczego taki pies ma chodzić bez kagańca, a inne muszą?
Dlaczego ma chodzić bez kagańca? No tak jak powiedziałam, mamy tutaj takie dwa rodzaje piesków. Mamy pieska przewodnika, czyli dla osoby, która nie widzi, nie dowidzi i będzie ten piesek ją prowadził. Tak jak tu pani dyrektor mówiła wcześniej, instruktor, który uczy poruszania się w przestrzeni miejskiej, taki instruktor pracuje najpierw z pieskiem, potem pracuje z pieskiem i z nowym panem, tak? Czyli z tą osobą potrzebującą, osobą niewidzącą, niedowidzącą. Uczy ją, jak się poruszać, jak ten pies ma tą trasę pokonać. Czyli będzie dla tej osoby jej oczyma, tak? Może być też piesek asystent, czyli dla osób, które mają niepełnosprawność ruchową, tak? I tutaj wtedy podaje różnego rodzaju przedmioty. Mogą to być osoby na przykład, które mają stwardnienie rozsiane czy inne schorzenia, które w związku z rozwojem choroby uniemożliwiają samodzielne poruszanie. To może być podanie kluczy, pilota, różnych przedmiotów, pomoc w nałożeniu kapci, tak, podaniu tych kapci. Są to różne sytuacje, czynności dnia tak zwanego codziennego, gdzie te pieski towarzyszą i pieski pomagają. Ale mówiąc o takich psach asystujących, największy problem chyba stwarza to, że nam się wydaje, że jak na drzwiach sklepu czy innych sklep, pomieszczeń może, czy budynków użyteczności publicznej, jest taka naklejka, zakaz wejścia z psem. to ten zakaz dotyczy tylko i wyłącznie takich naszych domowych przyjaciół, które nam towarzyszą w dniu codziennym, ale nie psa asystującego, tak? Taka osoba ma prawo wejść do wielu obiektów użyteczności publicznej. I tutaj ta ustawa, o której mówiłam, to jest bardzo ważne. W tym artykule 20a precyzuje, enumeratywnie wymienia określone instytucje, zaczynając od administracji publicznej, poprzez porty lotnicze, autobusy, różne obiekty, sklepy, tak? Czyli całą gastronomię, hotelarstwo. Bardzo szeroki katalog jest tutaj wymienionych podmiotów i tamta osoba z psem asystującym ma prawo wejść.
Muszę dopytać, to znaczy, że można z psem iść do opery na przykład?
Tak.
Można.
Tak.
I to jest ustawowo zapewnione i nie ma od tego żadnego
dowodu. Te psy są odpowiednio, jak pani dyrektor mówiła, te psy są odpowiednio szkolone. Ten pies jest przygotowany do tego, że on tej osobie będzie towarzyszył, dlatego że jeżeli osoba nie widzi, nie dowidzi, to ten pies pomaga jej dojść. Ten pies swoim ciałem uniemożliwi jej na przykład dojście do schodka, tak, żeby nie spadła, nie potknęła się. Te psy cały cykl szkolenia przechodzą i one są niezbędne. Poza tym proszę zwrócić uwagę na czas szkolenia. Czas szkolenia takiego psa to są 2 lata. Cena około 20-30 tysięcy. Jeżeli niektórym się wydaje, tak, a nawet 40, jak mówi pani dyrektor.
Kto pokrywa takie koszty? Osoba niewidoma?
Zdarza się oczywiście, że osoba niepełnosprawna w jakiś sposób, czy urządza zbiórki publiczne, bądź też przez 1%. Mhm. Ale takie organizacje jak nasza w ramach swoich działalności statutowej zdobywają środki na pokrycie zakupu i szkolenia w dużym, dużym procencie. Ale to zazwyczaj są środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i tak naprawdę osoba niepełnosprawna sama nie może stamtąd zdobyć pieniążków
dopiero
na zakup.
Poprzez fundację.
Poprzez organizację, no fundację, stowarzyszenie, tutaj jakby.
Jasne. Tutaj jeszcze jedna taka ważna rzecz, że jak ktoś by chciał poszukać organizację, która szkoli takie pieski, to dobrze jest wejść na stronę Biura Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych i tam w tym rejestrze można poszukać instytucji, która by takiego psa przygotowała. Oczywiście taka osoba też musi spełniać określone warunki, która tego pieska będzie potrzebowała.
Zastanawiam się w takim razie, czy takie psy są chronione prawem. To znaczy, że na przykład oczywiście generalnie jest ustawa o ochronie zwierząt, która mówi, że nie wolno zwierząt bić, upokarzać tam i trzymać na łańcuchach i tak dalej. Ale chodzi mi o takie właśnie specjalnie szkolone psy, o te tak zwane psy pracujące. Czy one mają jakieś specjalne przepisy dotyczące ich?
One mają przede wszystkim certyfikat. Każdy właściciel, który porusza się z pieskiem na uprzęży, z napisem pies pracujący, korzysta z wielu przywilejów, ale też ma określone obowiązki, czyli tutaj powinien posiadać przy sobie certyfikat szkolenia takiego pieska. Te psy są bardzo często badane, a zatem tutaj kontakt z żywnością, wejście do sklepów, nie powinno mieć tutaj właściciel żadnej obiekcji, bo ten pies przechodzi bardzo często różnego rodzaju szczepienia i badanie weterynaryjne, tak? Także ten certyfikat osoba, która z psem się porusza, powinna ze sobą posiadać.
No dobrze, to w takim razie to pani dyrektor teraz pytanie. Proszę powiedzieć, z jakimi problemami a propos właśnie tych czworonogów państwo się najczęściej spotykacie? To są te problemy właśnie z niewejściem gdzieś do jakiejś instytucji?
Tak, ale w tej chwili dosyć często swego czasu zdarzały się takie sytuacje, że... A może zacznijmy od tego, jakąś statystykę. W Białymstoku tych psów mamy tak naprawdę niewiele.
No właśnie chciałam powiedzieć, że nie rzucają się jakoś szczególnie w oczy.
Na dzień dzisiejszy jest 5 bądź 6 psów pracujących, które możemy spotkać w przestrzeni miejskiej. Z uwagi na to, że dostęp do nich jest ograniczony ze względu na koszt, ale też na długość szkolenia, ale też warunki, które musi osoba niewidoma spełnić, bo tak naprawdę właścicielem można zostać dopiero, jeżeli jest się dobrze zrehabilitowanym. To znaczy samodzielnie porusza się z Białolaską w przestrzeni miejskiej. Bo pies nie zastąpi myślenia takiej osobie, nie zastąpi ogólnej orientacji w terenie, w jakim się... On ma zapewnić bezpieczeństwo i też jest szkolony na różnych trasach, że wie, jak nas zaprowadzić do domu, do przychodni, do szkoły, do pracy. Ale to nie jest robot, który ma możemy zaprogramować.
Zrobi za nas zakupy.
To też jest oczywiście żywe stworzenie, które jakby Na pewno też...
Należy... Nie GPS.
No nie, no teraz GPS-y też bardzo pomagają w przestrzeni miejskiej osobom niewidomym, korzystają ze smartfonów, tak, a niewidzące osoby mają udźwiękowione smartfony. To też troszkę odbiegliśmy od tematu. Wróćmy może tutaj do pytania. Jeżeli chodzi o psy pracujące, to tak naprawdę już rozwój mediów społecznościowych wyeliminował jakby te problemy z dostępnością, z prowadzeniem tych psów pracujących, bo nie ukrywam, że zdarzały się sytuacje, że ktoś nie został wpuszczony bądź wręcz bardzo chamsko wyproszony z lokalu gastronomicznego, ale oczywiście media społecznościowe robiły swoje, bo taki przedsiębiorca no, został brzydko określony, ale też osoba,
na pewno.
Dokładnie, osoba niewidoma może w tym przypadku złożyć do sądu pozew z powództwa cywilnego.
No to jest ciekawe.
Oczywiście może i zazwyczaj takie sprawy wygrywa, więc tutaj też przedsiębiorcy... No tu najczęściej mówimy o prywatnych inicjatywach, czy lokale gastronomiczne, bądź też sklepy. Są tego świadomi, że tak naprawdę wizerunkowo nie za koniecznie będzie, jeżeli będą takie osoby z psami pracującymi
Myślę, że statystyka odwiedzin restauracji poprzez osoby niewidzące z psami pracującymi jest po prostu, to jest jakiś promila.
Dokładnie.
Naprawdę. I ja tak sobie teraz siedzę i myślę, że no to nie może być problem, no, bo przecież każdy ma prawo do tego, żeby uczestniczyć czy to w życiu kulturalnym miasta, czy to w życiu kulturalnym gminy, powiatu, czy to po prostu w życiu codziennym, iść na spacer, iść do sklepu, kupić, nie wiem, cokolwiek, tak? No przecież musimy z tym psem tam być.
Tylko tutaj też należy zaznaczyć, że pies, owszem, jest chroniony specjalnie, ale w sytuacji, jeżeli pies pracujący zrzuci coś z półki w sklepie i to zostanie zniszczone, jakiś słoik bądź butelka, koszt ponosi osoba niewidoma, jakby no też ponosi o tą odpowiedzialność.
No to jest chyba trochę zrozumiałe.
Ale też należy tutaj, uważam, przepraszam, zwrócić uwagę na to, że jeżeli ten produkt był postawiony w niewłaściwym miejscu i mógł to stłuc równie dobrze widzący klient, a stało się to z udziałem psa, no to wtedy ponosi tutaj, to jest wina sklepu, że niewłaściwie rozmieszczony został produkt na półkach. O tym też trzeba pamiętać.
Ale to już będzie wyjaśniała policja.
Dokładnie.
To już będzie wyjaśniała policja.
Ja myślę, że w takiej sytuacji to żaden sklep, to myślę, że żadnych by pretensji do osoby niewidomej nie rościł i myślę, że to gdzieś tam w koszty swoje by to wkalkulował.
No dobrze, myślę, że tutaj postawimy kropkę tych tematów. A jeszcze chciałem zapytać, bo pani jako przedstawiciel osób niedowidzących, niewidomych, proszę powiedzieć, jak się zachowywać wobec takiego pieska? Przede wszystkim chyba nie możemy go dotykać.
W momencie, kiedy pracuje, te psy rozumieją komendy. Nie można go głaskać, zaczepiać, zagadywać. Bardzo często osoby niewidome także nawet nie mówią, jakie imię ma pies, żeby go nie rozpraszać. On w momencie, kiedy pracuje, to pracuje. Ale na przykład w domu, kiedy już nie jest pracujący, może też przecież chwilę oddechu ma prawo, to jak najbardziej. To jest zwykły pies, który potrzebuje czułości, który potrzebuje zabawy.
A czy niebezpiecznie będzie, kiedy będzie miał tę czułość tylko i wyłącznie ze strony swojego pana bądź pani, którzy to właśnie osoby...
To tutaj już należy porozmawiać z właścicielem, czy on na to się zgadza. Zazwyczaj jest taka praktyka. W trakcie, kiedy pies pracuje, to znaczy ma na sobie uprząż, idzie z właścicielem gdzieś w przestrzeni publicznej, nie należy mu przeszkadzać.
Przede wszystkim. Czy to jest jakoś obwarowane prawem, panowie, policjanci? Teraz do panu się zwracam. Czy wy na ten temat coś wiecie? Czy na przykład to jest takie zaczepianie psa, albo nie wiem, no to już o kradzieży to już nie mówię, bo to już jest oddzielna rzecz, ale na przykład zaczepianie, jakieś takie denerwowanie tego psa, takie świadome.
Te tego typu zachowania są, że tak powiem, postrzegane na zasadzie kodeksu wykroczeń na przykład, tak? Czyli drażnienie zwierzęcia, doprowadzenie do tego, że zwierzę staje się płochliwe czy niebezpieczne, tak? Natomiast jakichś tam specjalnych takich, nie wiem, specjalnych zachowań wobec takich osób to nie ma. Jest to traktowane jako wybryk chuligański po prostu.
Po prostu. No to proszę pamiętać, żeby nie przeszkadzać. Jeżeli taki piesek pracuje, tak jak my pracujemy, my też nie lubimy, jak ktoś nam przeszkadza, tak proszę pieskowi pracującemu nie przeszkadzać. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejszą audycję, zdominowaną przez taki bardzo ważny temat, ale bardzo się cieszę, bo tych istotnych tematów, te istotne tematy należy poruszać jak najczęściej i mam nadzieję, że tak będzie też w przyszłości. Piękne dzięki. Naszymi gośćmi dzisiaj w studiu byli młodszy aspirant Jacek Zalewski z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie. Dziękuję. Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku reprezentował dziś aspirant Wojciech Osikowski. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Były także z nami panie Jolanta Jasińska z Zespołu do Spraw Ochrony Praw Człowieka Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
Dziękuję za zaproszenie.
I pani dyrektor Okręgu Podlaskiego Polskiego Związku Niewidomych, pani Agnieszka Szóstko. Dziękuję.
Dziękuję.